Na początku było słowo.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nie mam nakazu pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który wskutek doznanego od Pana miłosierdzia godzien jest, aby mu wierzono. Uważam, iż przy obecnych utrapieniach dobrze jest tak zostać. Dobrze to dla człowieka tak żyć. Jesteś związany z żoną? Nie usiłuj odłączać się od niej. Jesteś wolny? Nie szukaj żony. Ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz. Podobnie i dziewica, jeśli wychodzi za mąż, nie grzeszy. Tacy jednak cierpieć będą udręki ciała, a ja chciałbym ich wam oszczędzić. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, by ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak, jakby nie płakali. Ci zaś, którzy się radują, tak, jakby się nie radowali. Ci, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali. Ci, którzy używają tego świata, tak, jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
Witam księdza, ksiądz Szymon Kiera z nami.
Szczęść Boże, witam ponownie.
I za nami kolejny fragment pierwszego listu do Koryntian. Tym razem Paweł podejmuje wątek życia w dziewictwie.
Otóż to, tych pierwszych 6 rozdziałów, które już za nami, miało charakter taki napominający. Paweł, jak pamiętamy, wskazywał na różne problemy, z jakimi borykała się gmina chrześcijan w Koryncie. A teraz w 7 rozdziale znajdujemy takie szczegółowe wskazania dotyczące różnych kwestii związanych z życiem małżeńskim i z dziewictwem. Nie jest to oczywiście jakiś taki ogólny traktat teologiczny, ile raczej odpowiedź Pawła na konkretne pytania, z jakimi zwracali się do niego Koryntianie. I te wersety, które usłyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu, są pochwałą życia w dziewictwie. Apostoł zauważył, że przy utrapieniach, z jakimi się zmagają ludzie jego czasów, dobrze jest trwać w dziewictwie. Dosłownie mówi, dobrze to dla człowieka tak żyć.
No dobra, ale co ze związkami małżeńskimi, proszę więc, w takim związku?
Tak, z tego fragmentu można by odnieść takie trochę złudne wrażenie, jakby Paweł stawiał życie w dziewictwie ponad życiem małżeńskim.
No tak, przecież małżeństwo też jest uświęcone.
Oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, że on tutaj też zachęca, by być przede wszystkim wiernym powołaniu, jakie każdy otrzymał. I mówi, jesteś związany z żoną? No nie usiłuj odłączać się od niej. Ale jesteś wolny? To nie szukaj żony.
No o ja czym nie dodaję? Wielu szuka żony czy męża i to jest takie ale główne zadanie, co dla niektórych.
Więc Paweł też dodaje od razu, ale jeśli się ożenisz, nie grzeszysz. Tak, ale apostoł mówi tutaj przede wszystkim z własnego doświadczenia życia w dziewictwie, w celibacie. Zauważa, że taki styl życia no, pozwala być człowiekowi wolnym od udręk ciała.
To ja już księdza pytam, jest to prawda?
Nie mam żony, to nie mam punktu odniesienia.
A udręki ciała?
Które
jak każdy.
Dobrze. Ale proszę zwrócić uwagę, że kilka wersetów później on dodaje, o co mu chodzi, że ludzie żyjący w małżeństwie troszczą się, by przypodobać się sobie nawzajem, natomiast ludzie żyjący w dziewictwie troszczą się o sprawy Pana. I myślę, no właśnie, no tak. Ileż ja bym miał czasu na te sprawy Pana, gdybym jeszcze miał żonę obok siebie.
I dzieci,
nie? Mhm.
No tak. No dobrze, ważnym argumentem dla Pawła jest też perspektywa ponownego przyjścia Jezusa na świat. Mówi, że czas jest krótki i przemija postać tego świata.
Tak, w pierwszym wieku chrześcijaństwa taka bardzo powszechna była myśl o rychłej paruzji.
No tak, wszyscy czekali.
Oczekiwano tak, że Chrystus lada dzień powróci na świat. No i właściwie w tej perspektywie wszystkie ludzkie wartości, dążenia, wysiłki miały charakter relatywny. Stąd też pojawiało się to myślenie, że trzeba systematycznie odrywać się od tego, co ziemskie. No i stąd też pojawia się to dziwiące nas pewnie określenie, że trzeba, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, ci, którzy nabywają, tak jakby nie posiadali i tak dalej. No ostatecznie chodzi Pawłowi o tę świadomość, że prawdziwe życie to dopiero przed nami.
Jak to się wszystko zmieniło, prawda? Kiedyś oczekiwano, że Chrystus wróci niebawem, a w dzisiejszych czasach, czy ktoś w ogóle wierzy jeszcze, że On wróci?
I ciekawe, czy ktoś się modli o to, nie? Mhm. Może poza Adwentem, kiedy wołamy Maranata.
Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że niby wróci, ale
Ja się nie zgadzam z tą pierwszą osobą liczby mnogiej. Ja tak nie mam. Ja się modlę i czekam. Przyjdź, Panie Jezu.
Na początku było Słowo.